Czy polscy piłkarze zasłużyli na 30 milionów złotych dodatkowej premii? Czy ksiądz Tadeusz Rydzyk zasłużył na ponad 300 milionów złotych, które otrzymał przez pierwsze 5 lat rządów PiSu? Wczoraj gruchnęła informacja, że w reprezentacji Polski wybuchła wojna o kasę, którą obiecać miał premier Morawiecki. Miała być to dodatkowa premia poza tą, którą piłkarze otrzymują od PZPN-u. Dziś miało dojść do spotkania Roberta Lewandowskiego z premierem. Do spotkania jednak nie doszło i premii podobno też ma nie być. Słusznie bulwersujemy się na przekazywanie naszych pieniędzy i tak już bardzo bogatym piłkarzom. Ale jednocześnie mało kto bulwersuje się faktem przekazywania naszych pieniędzy na biznesy księdza Rydzyka. A tu chodzi o dużo, dużo większą kasę. Dziś porozmawiamy także o deklaracji kanclerza Scholza, że Niemcy chcą być gwarantem bezpieczeństwa. Tymczasem w Polsce wylądowały już pierwsze koreańskie czołgi armatochaubice, zakupione przez Wojsko Polskie. W Europie coraz częściej pojawiają się głosy, że Polska będzie mocarstwem militarnym. Czy rzeczywiście do tego dojdzie? To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Tymoteusz Chojecki, zapraszam.
Bardzo serdecznie. Ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki.
Witam Ciebie i Państwa również bardzo serdecznie.
Tradycyjnie przypominamy na początku o polubieniu naszej produkcji, subskrypcji naszego kanału i także o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd, ponieważ jesteśmy telewizją niezależną, która utrzymuje się dzięki Waszemu wsparciu. Możecie zajrzeć idźpodprąd.pl/wsparcie. Co miesiąc realizujemy challenge 1000 gitar, 1000 osób, które wspierają telewizję Idź Pod Prąd. W listopadzie było tych osób 1051. Tak, także teraz zaczynamy nowy miesiąc. Dzisiaj Mikołajki będzie też na koniec challenge Fundacji Twój Ruch, właśnie świąteczny. O tym za chwilę, ale na początek porozmawiamy sobie o tym szambie, powiedzmy w cudzysłowie, które wybiło przy okazji powrotu z Mistrzostw Świata. Dodatkowa premia miała zostać obiecana przez premiera Morawieckiego. Różne tam są głosy, że to miało być 30, 50, że to miało być jakoś nieoficjalnie. No grunt, że miało to być jakoś oprócz tej premii, którą piłkarze normalnie otrzymują od PZPN-u, bo oni, PZPN od FIFA dostał, zdaje się, 9 milionów dolarów za awans do Mistrzostwa Świata i teraz jeszcze 4 miliony dolarów za wyjście z grupy. No i z tego piłkarze mieli otrzymać tam wcześniej 11 milionów złotych, a teraz 7 milionów złotych od PZPN-u, czyli prawie 20 milionów złotych od PZPN-u. No i teraz jeszcze miały być jakieś dodatkowe informacje, dodatkowe pieniądze od premiera. No wszystkich to bulwersuje, że wszędzie szukamy oszczędności. Piłkarze przecież należą do jednych chyba z najbogatszych ludzi, a na pewno najbogatszych sportowców w Polsce, to na pewno. I jeszcze mamy im składać się na tą premię. No na sukces, jakiś ten sukces był na pewno, to bez dyskusji, no ale to nie jest jakiś złoty medal, tak? Czy srebrny, żeby dostawali tego typu premię.
No wystarczy spojrzeć na maleńką Chorwację, nie? Mniej więcej ludnościowo to jest około 10% ludności Polski. No a zobaczcie, reprezentacja Chorwacji gra dalej, nie?
Jest wicemistrzami świata, jest.
No właśnie, także mówię, to nie jest jakiś przypadek, tylko oni na każdych mistrzostwach się liczą, czy to Europy, czy świata. Także w porównaniu z reprezentacją Chorwacji, no to wyszliśmy dość, że tak powiem, no przeciętnie lub słabo, nie? Także, no, to, żeby tak tę radość z tego dość
ale
fajnego...
Ale to z kolei jesteśmy lepiej od Niemiec czy Belgii, co to są potęgami futbolu, nie?
To prawda, także mówię, ani nie powiedziałbym, że to jest słaby występ, ani że jakiś tam bardzo, bardzo dobry. No, można by powiedzieć, że zarysowało się jakieś takie odbicie od dna, nie? Że przełamaliśmy tę złą 30-letnią passę tych meczy o honor, nie? Ostatnich w eliminacjach eliminacyjnej fazie grupowej. Także to jest sukces.
Sukces jest bezsporny. No,
i chwaliliśmy i tak dalej.
Dodatkowa premia bulwersuje, no bo oni mają i tak dostać, tak jak wyliczenia są, prawie 20 milionów złotych od PZPN-u już część
dostali.
No to
właśnie mówię, że tam prawie milion na głowę wychodzi, no może tam trochę mniej,
bo
jeszcze...
oni tam to przeliczają na minuty, czyli ci w pierwszym składzie dostają
no,
więcej.
No tak, tak, no ale no to na pewno jest poza zasięgiem zwykłego Polaka, nie? Tutaj ważne jest, że przecież ci piłkarze grają w klubach. No i najważniejsze ich, jak gdyby, pieniądze, czy to, co można powiedzieć, pracują, nie? To oni nie pracują dla Polski i w reprezentacji Polski, nie? Tylko pracują w klubach i tam dostają pieniądze. A gra w reprezentacji Polski jest formą przywileju, jest no, wielkim wyróżnieniem, nagrodą, nie? Także większość tych piłkarzy, ja bym się spodziewał, żeby potraktowali to jako honor. Nie? I no oczywiście koszty państwo polskie powinno im pokryć, tam wszystkie te treningi, przygotowania, proszę bardzo, może nawet tam bilety dla bliskich, żeby przylecieli, tak jak rodzina pana Szczęsnego, nie? To jestem za tym, bo to jest jak gdyby koszt tego całego przedsięwzięcia, ale już jakieś dodatkowe premie, no to tak trochę mi wygląda jak w jakichś Bantustanach, czy tam wiecie, że jakieś...
Sportowcy zawsze otrzymują, ale możemy zobaczyć podobny głos Artur Wichniarek, widziałem w kanale sportowym, właśnie o reprezentacji Chorwacji. Mówi, że tam teraz, nie wiem jak jest, jak było wcześniej, ale zresztą posłuchacie państwo za chwilę, wszystkie premie idą na cele charytatywne.
O, no to już to patrz.
Pokażmy ten krótki fragment z kanału sportowego.
Chorwacja, bo to na pewno za chwilę wyjdzie i wiemy co wyjdzie, temat premii za Mistrzostwa Świata.
No właśnie,
Chorwacja... Żaden zawodnik nie ma prawa wziąć jednej chorwackiej kuny za granie w reprezentacji. Chorwaci wszystkie pieniądze, które wygrywają, które zarabiają na kanwie reprezentacyjnej, przeznaczają na cele charytatywne. I Luka Modrić powiedział, że jeżeli ktokolwiek weźmie jakiekolwiek pieniądze, to nie ma prawa za jego czasów grać w reprezentacji Chorwacji, bo granie w reprezentacji to jest duma narodowa. To my zarabiamy pieniądze w klubach, a my tu przyjeżdżamy, bo chcemy reprezentować nasz kraj, a nie po to, żebyśmy zarabiali pieniądze. Bo to nie jest ten moment, prawda?
Pamiętasz, kiedyś redaktor Borek odmawiał mi prawa komentowania tam wyczynów naszego czołowego napastnika Lewandowskiego.
Przy okazji mundialu w Rosji.
Tak, no a nie konsultowaliśmy tego ze sobą, a ja powiedziałem to samo przed chwilą.
Borek też tam wcześniej to mówił, no bo...
Także...
No ktoś może powiedzieć złośliwy, że Artur Wichniarek jest taki do przodu, no bo jak on był w reprezentacji, to oni tam nic nie wygrali i nie miał okazji do dzielenia premii, ale przecież... głos jest w miarę oczywisty.
Nie,
chyba,
ale
tak?
On nie pokazuje swoich dokonań, on pokazuje dokonania utytułowanych piłkarzy, którzy, tak jak powiedziałem, na każdym turnieju się liczą. Niekiedy nawet grają w pierwszej stawce, można tak powiedzieć.
No ostatnie dwie dekady to tak jak mówisz, Chorwacja zawsze jest mocna praktycznie.
Niedawno byłem w Chorwacji w czasie jednego z takich meczy. No to tam, wiecie, to tam cała ta Chorwacja to słychać, nie? Tam to nie jest tak, że tam w domach, nie? Oni wychodzą na ulicę, tam w tych ogródkach restauracyjnych i tak dalej. To jest wielka feta, jakieś nawet wystrzały, fajerwerki, nie wiadomo co, jak tam Chorwacja gola strzeli. Także rzeczywiście jest to ich sport narodowy, troszkę podobnie jak Polaków, ale... Nawet nie wiedziałem, że oni się aż tak honorowo zachowują. Tu Luka Modrić bardzo dobrą decyzję powiedział, że niech by tam wzięli jedną złotówkę, jak to się mówi, to niech wyrzuci, nie przyjmie do reprezentacji.
A sukces mają rzeczywiście w 18 rok, tak jak mówiłem, wicemistrzowie świata, Chorwacja, nie wiem, naród, ile tam, 3 miliony ludzi?
No 4 chyba tam.
Gdzieś tyle, tak, malutki. Jak na Europę.
Tak, no tu widać, że to, co zrobiła Jugosławia, bo to przecież jest pokłosie takiego tych Brazylii, mówiło się Brazylia Europy, że Jugosławia, Bałkany ogólnie, no to było takie właśnie wylęgarnia talentów.
To jest niezwykła, bo tam cała reszta tych bałkańskich krajów wypada dużo, dużo gorzej
niż
Chorwacja,
niekiedy
Serbia, to tam Serbia, te ostatnie dwie dekady praktycznie
niekiedy
nie istnieje.
Serbia lepiej trochę
Chorwacja
grała.
A Chorwacja jest przecież 98, trzecie miejsce, król strzelców wtedy jest jest też chorwacki, później 18.
No tak, ale ja tylko mówię, skąd się wzięło to źródło tych sukcesów futbolu chorwackiego. Widać, że oni przenieśli jak gdyby tę szkołę piłkarską i jeszcze ją rozwinęli i naprawdę świetnie sobie radzą. To jest ich sport narodowy, ale najważniejsze to jest to właśnie, cośmy słyszeli, co ja też wcześniej powiedziałem, że to jest przywilej, to jest honor, to się zapisuje człowiek na kartach historii. To jeszcze kilkadziesiąt lat później się wspomina, kiedy dorasta jedno pokolenie, no to następne mówi, a wiesz, jak Szarmach, jak Dejna,
ale no, inni sportowcy dostają na przykład złoty medal emeryturę na olimpiadzie, mają do końca życia. No oczywiście wiadomo, że to są sporty często lekkoatleci, którzy mają dużo, dużo mniejsze pieniądze.
Praktycznie żadnych
czy
nie
tam
mają,
żadnych.
Dokładają często.
No ale siatkarze też dostają premię za te medale. No wiadomo, to są dużo większe sukcesy, no ale jednak gdzieś polscy sportowcy gdzieś te premie z tych swoich związków dostają, ale myślę, tu największy problem jest, że to miały być dodatkowe pieniądze. To jest też taki według mnie modus operandi Morawieckiego, że on tak lubi ludziom rozdawać niby swoje pieniądze. Pamiętasz kiedyś...
Dobrze, że powiedziałeś niby,
no, oczywiście, no bo to
kradnie nam pieniądze i rozdaje później innym.
Kiedyś przy okazji filmu
łatwe.
Wyklęty też mieliśmy kontakt przecież tam z jakimiś tam grajkami, muzykami, którzy byli oczywiście spóźnieni na ten film, ale oni też nie chcieli występować w naszej telewizji, bo tu się krytykuje Morawieckiego, a kiedyś tam Morawiecki jako chyba prezes tego banku
dawał im pieniądze na organizację koncertów. Tak, także
teraz chciał zrobić to samo.
Oni mają dwie metody, no marchewki, czyli rozdawanie pieniędzy i w ten sposób uzależnienie od siebie ludzi takich wpływowych, którzy mogą tam, że tak powiem, na elektorat jakiś tam wywierać wpływ swoją tam postawą, chwaleniem czy krytykowaniem. No a jak ktoś nie reaguje na tego typu pokusy, no to wtedy jest prokurator, wtedy jest zastraszanie. I to przecież Morawiecki jest szefem rządu i on za to bierze pełną odpowiedzialność, co wyprawia jego. A teraz nie wiem, czy słyszałeś, że Miller przeprasza za to, że nazwał Ziobrę zerem. Mówi, że przeszacował. Mniej niż zero. No to, no patrz, no nawet i na lewicy takiej komunistycznej też jakieś punkty styku możemy znaleźć. Także no oczywiście... Mówiąc poważnie, to jest taka praktyka, dlatego użyłem tutaj jakichś takich bantustanów, jakichś afrykańskich cesarstw czy coś takiego, no bo tam jest dyktator czy dyktatorek jakiś, nie? I on za pomocą armii jakichś zbirów, najemników tam zastrasza część społeczeństwa, a resztę przekupuje, nie? Szczególnie tych różnych notabli, nie? No i niestety katokomuna, to co teraz mamy jako rezultat połączenia tej zmowy biskupów katolickich ze zbrodniarzami komunistycznymi, czyli Okrągły Stół i III RP, no rządzi się na poziomie właśnie takiego jakiegoś środkowoafrykańskiego cesarstwa z lat 80., bo oni już dzisiaj, no to już tak się nie rządzą, już Afryka no naprawdę pokazała się dość dobrze, też powychodzili z grup, też rozgrywali...
Podpadali.
No podpadali,
chociaż
ale...
jeszcze dzisiaj chyba Maroko będzie walczyć tam.
No ale z Anglią, wiesz, no sobie tam grali, no to nie jest tak źle. No kiedyś to myśmy z takimi państwami, no to że tak powiem, tam do zera, 8, 5
no
i tak dalej.
Afryka już jest od 20 lat.
Nie, no to
tak,
dlatego mówię,
ale
że,
jeszcze wróćmy
że to jest
premiera...
to, co mówię o tych cesarzach środkowoafrykańskich, to jest z lat 80., a my dzisiaj tak żyjemy.
Ciekawe jest to, że no powiedzmy oni chcieli pewnie jakiś pozytywny PR, Morawiecki mówię teraz, przychylność może Lewandowskiego, żeby tam z nim gdzieś
może
wystąpił.
Chodziło o te dzieci, żeby
może
się
tam,
rodziły.
No, nie wiem o co, ale szambo wybiło takie dosyć mocne, bo teraz oburzenie jest tak na premiera, na piłkarzy. Podobno jest wojna też w związku, no bo te pieniądze miały ominąć PZPN, czyli tego Cezarego Kulesza, jego chyba tam nie było na tej kolacji, no to on teraz ma pretensje podobno do Michniewicza, czyli do trenera. No każdy tam z każdym się kłóci, ci się też podobno piłkarze z trenerem kłócili, ile tam z tej premii będzie procent dla sztabu. No także szambo pięknie wybiło. Nie wiadomo, kto tam, co z tego wyjdzie. Jakoś pewnie teraz chcą to łatać, no bo mowa była o tym spotkaniu premiera z Lewandowskim. Lewandowskim. Nic tam z tego chyba nie wyszło. Nie wiem, czy teraz, no
teraz
po prostu
teraz to jest
cisza,
tak zwany gorący kartofel. Nikt nie chce nagłośnić tej sprawy.
No mówią, że te pieniądze to przekażemy na PZPN, żeby na szkolenie dzieci.
Łukarzy, tak. A srutu, tutu, kawał drutu. No to takie, to tak jak pamiętacie, jak PiS atakował PO za tę akcję Orlików, nie? Że to tam nie mają na co wydawać, tylko sobie tanio kupują przychylność młodzieży, budując te małe boiska tam w całej Polsce, nie? Te stadiony i takie ośrodki sportowe Orliki, no tak. Nie? No ale zobaczcie, że PiS teraz dokładnie to samo robi. Mówi, że na szkolenie młodzieży piłkarskiej, no czyli to samo, co robił krytykowany przez nich Tusk, nie? To oni teraz próbują jakoś rakiem wyjść z tej bardzo brzydkiej sytuacji. W każdej tego rodzaju sytuacji będzie kwas, nie? Dlatego to, co robi reprezentacja Chorwacji, no to jest ideał. Nie dostają żadnych pieniędzy, no to nawet jakby się chcieli pokłócić, to nie mają o co.
Mogą się pokłócić, komu je dadzą. Na te charytatywne cele. No przejdźmy teraz do naszego tytułowego księdza Rydzyka, no bo tu w grę wchodzi 30-50 milionów złotych przy piłkarzach, czy tam dodając te 20 jeszcze od PZPN-u, no to dalej tam jest no maksymalnie 70, tak? No a tu mamy na przykład wyliczenia OKO.press z marca zeszłego roku, że PiS, już rząd PiSu przez te swoje 5 lat dał Tadeuszowi Rydzykowi 325 milionów złotych i to jak tam poczyta więcej, to w rzeczywistości to rośnie, czyli tam w 18 roku w maju podliczyli i tam wyszło im 81 milionów złotych, a w 19 w połowie, czyli po roku, no to już było 214 milionów złotych chyba w sumie, także to idzie w górę. Pewnie jakbyśmy mieli świeże informacje, to może,
było 500.
Tak. Albo lepiej,
pozwól,
jest cisza, tak?
Pozwól, że wejdę ci słowo i to nie są jedyne pieniądze, to są te udokumentowane, ale przecież ile idzie...
Ministerstwo Kultury, tu mamy 185 milionów, Ministerstwo Sprawiedliwości co najmniej 26, Fundusz Ochrony Środowiska 74 miliony.
A ja jeszcze niedawno mówiłem o lasach państwowych, które każdej parafii dorzucają tam po 100 tysięcy, znaczy no każdej, która się zgłosi po grancik, że zrobi ognisko z leśnikiem albo na tablicy ogłoszeń kościelnych wywiesi, że drewno pochodzi z lasu, nie? Takie hasło, lasy państwowe i za to jest 100 tysięcy,
nie? Powinni się reklamować w ogóle w telewizji.
To są w ogóle jaja. To jest okradanie budżetu państwa. To pokazuje, że Polacy już nie chcą dawać na Kościół. Polacy już mają gdzieś biskupów i tę ich całą pseudo-chrześcijańską organizację religijną. Nie dają pieniędzy, nie dają tyle, ile tam by sobie ta kasta kapłańska życzyła za te ich pseudo-różne magie, za te no, jakieś tam śluby, pochówki, że to rzekomo tam tylko oni mogą i tak dalej, nikt inny. To jest absolutnie nieprawda. W Biblii, w chrześcijaństwie Nowego Testamentu, bo co innego jest w Starym Testamencie, nie ma kasty kapłanów. Czyli nie ma ludzi, którzy mają jakiś szczególny związek z Bogiem i przez to mogą jakieś tam tajemne znaki, rytuały odprawiać i Bóg się do tego przyznaje, a jak tam inny chrześcijanin by to zrobił, to się nie przyznaje. Bóg patrzy na serce i jeśli już mówimy w Nowym Testamencie o kapłaństwie, no to jest tak zwane powszechne kapłaństwo, czyli że każdy, kto zawoła osobiście do Jezusa Chrystusa, staje się przez to chrześcijaninem, czyli nie przez chrzest, nie żadne zaklęcia, nie sakramenty, nie chodzenie do garażu, nie? Czy na przykład jak rower wstawiasz do garażu, to on staje ci się samochodem? Dalej jest rowerem, nie? Natury chodzenie do garażu czy stawanie w garażu nie zmienia. Także samo chodzenie do kościoła nie zmienia natury człowieka. Trzeba się osobiście zwrócić do Jezusa Chrystusa. Jezus wchodzi wtedy do naszego serca, przebacza nam nasze grzechy i to On czyni nas dzieckiem Bożym. On czyni nas chrześcijanami, nie? Chrześcijanin to jest od Chrystus, a nie od chrzest, nie? Także to warto pamiętać i w tym momencie każdy, kto zaprosił Jezusa, staje się Jego przedstawicielem. To można sobie zobaczyć, 5 rozdział 2 listu do Koryntian apostoła Pawła, że jesteśmy ambasadorami Chrystusa, każdy z nas o Nim świadczy. Nie? To się mówi, że każdy chrześcijanin, powszechne reprezentowanie Jezusa. Nie ma tu żadnej kasty kapłanów, która by miała monopol na sakramenty, rytuały, jakieś inne zaklęcia, obrzędy i tak dalej, nie? Także Polacy zaczynają coraz bardziej masowo dochodzić do tej prawdy. Myślę, że tutaj no, w dość dobry sposób się przyczyniamy do tej upowszechnienia tej prostej wiedzy, którą wystarczy przeczytać sobie Nowy Testament. Zobaczcie, to nie jest jakaś ciężka lektura, nie? W sensie lekka, mała, nie? Jeśli nie masz Nowego Testamentu, to ci wyślemy, pisz nam. Na nasz adres wyślemy ci, płacisz tylko za koszt wysyłki, to taka organizacja Gedeonici protestancka no, drukuje i rozdaje takie, czy większe, czy mniejsze, w różnych kolorach. Mamy też i białe, i khaki, nie? Jakie tam byś sobie zażyczył? Znaczy, to jest chyba to
moro
tak zwane.
Tak, możemy wam wysłać. Ja pamiętam w zeszłym tygodniu rozmawialiście w programie, chyba redaktor Magda Fajek prowadziła ten program i podawaliście statystyki, że Polacy pytani, gdzie powinno państwo polskie szukać oszczędności, no to na pierwszym miejscu Kościół. To był Kościół katolicki, a drugie chyba media publiczne.
Media katolicko-narodowe, czyli pisowskie, no.
Także widać, że ta świadomość rośnie. Bartłomiej Pankowiak, to jest człowiek pokrzywdzony przez księdza pedofila. Ryzyk 300 milionów, Grajki 30 milionów. Ale żeby wypłacić przez Kościół 300 tysięcy zadośćuczynienia człowiekowi, któremu zniszczono życie, nie. W jakim my kraju żyjemy?
A, to jest, zobaczcie, prokuratura katolickiego bardzo, bo on dzisiaj, znaczy nie dzisiaj, tylko w ten weekend był u Rydzyka na tych obchodach, 31-lecia chyba, czy jakoś tak. Prokuratura Ziobry, no, sądy Rzeczpospolitej nie za bardzo się kwapią. Te postępowania są albo torpedowane, ofiary są, jakby to powiedzieć, no granie jest na zmęczenie ich, na to, że tacy ludzie jak Bartek, szacun, że się trzymasz, że się załamią, zrezygnują, odpuszczą, popadną w depresję. Oni na to liczą, nękając ich tymi przedłużaniem tych procesów, tam jakimiś gierkami adwokatów i tak dalej, i tak dalej. Także to jest działanie haniebne. To robi Kościół katolicki do spółki z tym wymiarem sprawiedliwości trzeciej RP, czyli tej umowy biskupów katolickich z komunistami, że komuniści będą bezkarni za swoje zbrodnie i księża i biskupi katolicy będą bezkarni za swoje zbrodnie. No zobaczcie, że to w Polsce się ciągle dzieje. O, tu widzę, że wyjąłeś książkę.
Tak, bo możemy przypomnieć, Bartek Pankowiak, wygrałem z księdzem pedofilem. Ta książka jest dostępna w naszym sklepiku. Kto jeszcze nie czytał, zachęcamy, żeby się zapoznać. Ale wracając jeszcze do tych pieniędzy przekazywanych Rydzykowi. No, Konfederacja na przykład często pytana o tę rzecz. Oni mówią, no państwo przekazuje organizacjom też lewicowym, no to czemu Kościół ma być, i też miliony, to czemu Kościół ma być gorszy i tych pieniędzy też od państwa nie dostawać? Jak tam coś tam robią, jakieś te muzea, coś tam, geotermy i tak dalej, szkołę mają. Nawet,
podobnie
tak?
Przecież to całe zaplecze Konfederacji pełnymi garściami bierze pieniądze podatnika, te takie
marsze
niepodległości, niby narodowe, no to też to samo, nie? Także tu od narodu jakoś nie za bardzo, a od rządu, który niby zwalczają i krytykują, dawajcie.
Lewacy też dostają.
No tak,
czemu
no
my teraz, mamy nie dostawać?
No i teraz to jest pytanie, jeśli wszyscy kradną, czy i my też mamy kraść? I zadaliśmy to panu młodszemu Dobromirowi Sośnierzowi, nie? I on powiedział, no kraść. No czyli wiecie, parafrazując, że oni biorą, no to i my bierzemy. Czyli kiedy mówimy teoretycznie, to mówimy, że to rozdawnictwo jest kradzieżą, ale kiedy przychodzi co do czego, to bierzemy, nie? No to tak, taka jest mentalność tych ludzi z tych pseudowolnościowych czy narodowych partii i taka jest mentalność ludzi Kościoła rzymskokatolickiego, nie? Zobaczcie, że oni, że tak powiem, kradną te pieniądze tak na bezczela, nie? To nie tam, że gdzieś się tam jakoś tego wstydzą i tak dalej. Przecież jeszcze ksiądz Rydzyk teraz nawołuje, żeby tam zwiększyć datki, nie? Czyli zabiera te pieniądze ukradzione Polakom w podatkach, nie? Dostaje ponad 300 milionów w ciągu paru lat, czyli ogromne kwoty, i mówi: dawaj dięgi, dawaj dięgi, dawaj dięgi, mówi jeszcze do tych, którzy przyjeżdżają, czyli nigdy mu dość. No jak Polska wychodzi na interesach z księdzem Rydzykiem, to mieszkańcy Torunia mogą
sześć razy sobą.
Jakieś tam płacili za ogrzewanie metodą tradycyjną, tam pewnie jakaś gazowa kotłownia była, czy coś takiego. Płacili powiedzmy 100 zł miesięcznie. Nie? No to Rydzyk mówi: słuchajcie, dajcie nam dotację, to za darmo będzie geotermia.
No to 600.
No to teraz płacą 600.
No albo mówię, no 6 razy tam, ile tam...
No, tak dlatego mówię, płacili 100, płacą 600, nie? No. Także zobaczcie, no, nie dość, że wydarli nam z kieszeni ogromne pieniądze na tę geotermię, między innymi, no bo tam to tylko część tych zrabowanych Polakom pieniędzy w podatkach poszło na geotermię, a teraz jeszcze rżną mieszkańców Torunia na ogromne sumy, no bo trzeba dopłacać do tego interesu. Kompletnie fiasko, kompletnie głupia inwestycja, nieopłacająca się.
Ceny, to on będzie dopłacał. A propos Rydzyka, przypominamy, jest na naszych mediach społecznościowych sonda, czy Rydzykowi należy się premia 300 milionów złotych. Ja tu jestem za pierwszą odpowiedzią. Tak, to nawet za mało.
No, ale to sugerujesz naszych widzów, no tak, i później sugeruję, i będzie potem 95% czy ileś i co.
Możecie głosować na Twitterze, na Instagramie, chyba też na YouTubie, na czacie. A propos księdza Rydzyka, no to może przypomnijmy teraz, jak ojciec Tadeusz Rydzyk nowy sposób na zostanie świętym Kościoła katolickiego zaprezentował, i wracamy za chwilę.
Na pewno ogląda nas ksiądz biskup Stanisław Napierała, ale no ma zakaz za niezamierzone zaniedbanie. No. Tak, no, zostawiam to błogosławie. Tak powstają święci. To jest pchanie na ołtarze. Tak. Dla mnie to są współcześni męczennicy. Pewno mnie potępią niektórzy, ale ja nie, co mi tam powie TVN czy Gazeta Wyborcza? To mi to tam. Tak, to nie będę słuchał.
Pchanie na ołtarze, redaktor Szymon Piegza tak napisał. Rydzyk znów wychwala biskupa, który tuszował pedofilię. To jest pchanie na ołtarze, tak powstają święci.
No, wiecie, no trudno komentować. To jest...
Wcześniej był Janiak, 3,44 promila. On był z kolei męczennikiem medialnym.
No, tutaj to też on mówi, święci męczennicy, nie? No, tak. Dla mnie to męczennik, tam chyba jakoś rozwijam. No, to trudno komentować takie wynaturzenie, odwrócenie wartości chrześcijańskiej, nie? No, tylko tyle powiem, że apostoł Paweł, widząc tych współczesnych sobie faryzeuszy, którzy robili dokładnie to, co Rydzyk, Ziobro i spółka, bo przypominam, że tam bił brawo towarzysz Ziobro, nie?
Jako Janiaku było.
Teraz też był.
Teraz też był.
Teraz też był. Nie był Morawiecki, bo kiedyś to pląsał, tak...
Z piłkarzami.
Tego. Nie był Morawiecki. Kaczyński też jakieś bzdety oplatał w chyba Nowej Soli albo Legnicy w tym czasie, gdzieś na zachodzie Polski.
Tam
chyba lekarze atakował akurat. Nie, on takie ma...
On musi jak odfajkować każdą grupę, ja nie wiem, społeczną.
On musi tam nieźle płacić tym specom od PR-u, którzy mówią, kogo teraz ma kopnąć, w kogo ma uderzyć, jaki nowy konflikt ma wywołać, kogo ma zniechęcić, do Polski.
Dzieci.
No bo zobacz, lekarze, owszem, w każdej grupie zawodowej są tam czarne owce, ale ogólnie lekarze to są ludzie ciężko pracujący, o bardzo odpowiedzialnych, że tak powiem, bardzo stresujący jest to zawód, szczególnie ci na urazówkach.
W pandemii, no pierwsi narażali życie w rzeczywistości.
No tak, ale mówię o tych, którzy na co dzień muszą bardzo stresujące i szybko decyzje ratowania życia człowieka, albo anestezjolodzy, wybudzi się, nie wybudzi się. Nie, to jest zawsze ryzyko, nie? Ustawienie respiratorów i tak dalej. To wszystko to są, no, gra o życie ludzkie, wiecie. Nawet...
Mało który zawód jest taki.
No tak, właśnie, masz na co dzień do czynienia ze śmiercią. Mówię o tych lekarzach inwazyjnych, znaczy związanych z wypadkami, z ciężkimi przypadkami, nie akurat o lekarzach rodzinnych, chociaż ich praca też jest ciężka, wyczerpująca, potrzebna. Oni muszą wysłuchiwać przecież też historii rodzinnych, wszystkich kłopotów, nie? Czyli trochę jak no... duchowo duchowni, tu porównanie nawet nie takie złe. No, lekarz rodzinny to troszkę podobną rolę jak psycholog, ksiądz spełnia, bo musi wysłuchiwać, tam zaprzyjaźniony jest z tymi pacjentami, czyli przynosi do domu te różne historie, często tragedie rodzinne, ale wróćmy do tych lekarzy, którzy naprawdę bardzo ciężko pracują, ryzykują, stresują się, przeżywają te śmierci. Przecież zawsze zrobisz coś, no i pacjent umarł. No i teraz, no dobra, tam w pewnych sytuacjach, no to są oczywiste błędy, nie? I wtedy jeszcze ci grozi prokurator. Teraz to już tam prawie za wszystko grozi prokurator, ale no zawsze to sobie myślisz, a czy jakbym to zrobił? Nie chodzi o błąd, tylko że no troszkę inny sposób leczenia tego pacjenta. Czy on by umarł, nie? Czyli to są ciągle wyrzuty moralne, kontakt ze śmiercią i tak dalej. I za to są dobre pieniądze, nie? Lekarze naprawdę nie należą do najbiedniejszych, ale rzucanie się teraz na nich, zobaczcie, PiS rozwalił służbę zdrowia, nie? Buduje sobie rządowy szpital, gdzie tych konusów będą leczyć poza kolejnością, nie? I najdroższy sprzęt, wszystko będzie dla kasty świń, a zwykłych Polaków, no, rzucili na żer teraz. Tam na Twitterze też podałem, że wzrost oczekiwania na specjalistę tam jest tam z 2 do 4 miesięcy chyba mniej więcej, nie? Czyli zobaczcie, PiS kompletnie nie radzi sobie z zarządzaniem służbą zdrowia. Są coraz większe kolejki, coraz mniejsza dostępność, coraz droższe leki i tak dalej, i tak dalej. No i teraz Kaczyński, przepraszam, bo tu mi jedna pani no tak zbeształa, że mówię Kaczor. Ja, dla mnie Kaczor to jest takie coś oczywistego, tak jak na Tymka mówię Tymek, nie? Także to tłumaczę. Znaczy, że to nie
jest takie brzydkie przyzwyczajenie.
No, a sam Kaczor mówi o sobie Kaczor, nie? Mówi, że Kaczora dyktatora tam widzicie, nie? Także to, żeby było jasne, mi nie chodzi o to, żeby tu go tam jakoś szczególnie piętnować, tylko jak się krócej to się tak tego, no Kaczyński niech będzie. No rzuca się teraz na lekarzy, żeby to odium społeczne, nie? Nie szło na PiS, na rządzących i żeby ich kopa w dupę na wyborach dać, tylko żeby lekarzy, którzy są tam zachłanni na pieniądze i tak dalej, nie? Raz, że to jest utrudnianie pracy lekarzom, to jest budowanie napięcia. Zamiast ci ludzie mieć wdzięczność od pacjentów, to teraz będą, o, Spodełbo, ty ściwcu, ty, to przez ciebie ja tutaj czekam 4 miesiące. Nie, przez Kaczyńskiego, nie, i jego tych nieudaczników, przez katokomunę, przez okrągły stół, przez biskupów katolickich. To są winowajcy tego, że czekasz tam 4 miesiące albo parę lat niekiedy, nie? Ale zobaczcie, jaka to jest perspektywa dla młodych lekarzy. Jak myślicie, czy to, co Kaczyński wyprawia, nie? To, co widzą w Polsce, ten Rydzyk, Kaczyński i tak dalej, czy to ich zachęca, żeby po studiach zostać w Polsce? Sobie odpowiedzcie sami państwo na pytanie. Coraz więcej lekarzy to są starsi ode mnie. Co będzie za 5 lat? Co będzie za 10 lat? Czy znowu rząd PiS-u powie, a to weźmiemy z Bangladeszu lekarzy? Tak niedawno powiedzieli, jeśli chodziło o rozwiązanie problemów demograficznych w Polsce.
Przejdziemy teraz do tematu, trochę przeszedłeś już do tematów międzynarodowych, bardziej militarnych. Niemcy chcą znowu być gwarantem bezpieczeństwa. Trochę się tam obudzili, co mówiliśmy już wielokrotnie, że po tym, jak tam Polska ogłosiła te wielkie plany, no to i Niemcy nagle będą twierdzą, że będą mieli wielką, silną armię. Teraz kanclerz Olaf Scholz wypowiedział się na łamach pisma Foreign Affairs i mówi tak. Nie możemy pozwolić, by Putin dopiął swego, a jego rewanżystowski imperializm musi zostać powstrzymany. Uważa przy tym, że Niemcy mają w tym kluczową rolę do odegrania, stając się, tu cytat, jednym z największych dostawców bezpieczeństwa w Europie.
Poprzez inwestycje na kartki może będą sprzedawać.
Europejski przemysł zbrojeniowy i wzmocnienie obecności na wschodniej flance NATO. Za kilka miesięcy mają ogłosić nową strategię bezpieczeństwa. Jak się na to zapatrujesz? No bo jednocześnie mamy coraz więcej głosów z Europy, takich artykułów, że to Polska będzie tym, chce być supermocarstwem europejskim. Amerykanie też tak mówią ostatnio, chyba nawet generał, któryś z tych generałów, nie wiem czy Hodges, ty któryś mówił, że teraz to Polska jest największym partnerem w Europie już, a nie Niemcy. Jak odbierasz to, że Niemcy chcą sprzedawać bezpieczeństwo i no i nagle tutaj Scholz o jakimś rewanżystowskim imperializmie Putina mówi?
Trzeba jasno powiedzieć, że krew tych wszystkich ukraińskich ofiar spoczywa także na rękach niemieckich polityków z panią kanclerz Merkel na czele. to ona wyhodowała Putina, można tak powiedzieć, nie? Oczywiście KGB go wyszkoliła, wyhodowała w sensie formacji jakiejś psychicznej czy psychodelicznej bardziej, nie? To później tam GRU, KGB i tak dalej zamieniło Jelcyna Putinem, nie? Przy klaskaniu takich różnych pseudointelektualistów, którzy widzieli w jego oczach tam demokratę i różne tego typu sprawy, ale Niemcy zbudowały potęgę dzisiejszej Rosji. Niemcy zbudowały potęgę dzisiejszej Rosji, to znaczy jej dominację energetyczną nad Europą. To jest zasługa Niemiec, czy wina Niemiec, nie? Czyli tego potwora wyhodowała kanclerz Merkel i jej ekipa. Przez kilkadziesiąt lat hodowali tego potwora. 20 lat mniej więcej. Lat, tak. Nie? I o tym mówił też prezydent Trump. On mówił wprost, to wy hodujecie imperialistyczną Rosję przez zwiększanie zakupów.
Przez Nord Stream 2.
Teraz właśnie minister sprawiedliwości Rzeszy, to się jeszcze Rzesza nie nazywa, jak to teraz tam, Republika Federalna Niemiec. Jakoś ja tak tam coś pamiętam jakoś inaczej trochę. Powiedział, że to właśnie przez budowę Nord Stream 2 ponoszą Niemcy odpowiedzialność za atak Putina Rosji na Ukrainę. Czyli zobaczcie, to nie, że my im jakoś przyklejamy tę gębę twórców potęgi Rosji i możliwości, ich możliwości manewrowych do rozpoczęcia tej wojny, tylko to mówią politycy światowi, to mówią politycy niemieccy obecnej ekipy, tak? Także no, jeśli ktoś jest odpowiedzialny za krach, no to jemu się, czy za wypuszczenie zbrodniarza z klatki, nie? No to jemu się teraz powierzy bezpieczeństwo następnych klatek, nie? Rozumiecie, że no, Niemcy się zdyskwalifikowały, kompletnie się zdyskwalifikowały w roli przywódcy Europy, nie? No i teraz jest problem, jak nie Niemcy, to kto? Jak nie Niemcy, to kto? Nie? Bo tu, no Francja, no to tam wiecie, no...
Też Rosji pomagała.
Też właśnie
ten francuski...
Raczej była takim dodatkiem do polityki
w tych czołgach rosyjskich siedział.
No mogła Wielka Brytania. Mogła Wielka Brytania. Nie? To był kandydat rzeczywiście poważny, nie? Ale no, Wielka Brytania uciekła z kołchozu, powiedziała dość, no i teraz działa niezależnie. No rzeczywiście ma wpływ dalej na Europę, ma wpływ też przecież na pomoc Ukrainie bardzo znaczny.
Ale w ostatnim czasie te perturbacje w Wielkiej Brytanii, jeśli chodzi o władzę, no to
no,
mocno
Putin uderzył,
tam osłabiła.
Putin uderzył w premiera Johnsona, on że sam sobie winien, tośmy mówili, że to nie trudno było uderzyć, no bo jak ktoś głupio postępuje, no to tam się wszystko gdzieś nagrywa, no to tam później można odtworzyć i fig nie ma premiera Wielkiej Brytanii. No ale na razie tam dobrze, bo i Tajwan mówią, że będą wspierać tam, także zarówno na
Polska
dalekim
ma coś z Tajwanem, to
wschodzie, tak, coś się dzieje. Jutro zaprosimy panią Hanię Szento, jutro więcej będziemy o tym mówić i informacje takie najświeższe. To dzisiaj w to głęboko nie wchodzę, ale mówię, no Wielka Brytania mogłaby być liderem. No zawsze oni mają problem, bo są na wyspie i tak oddzielają się troszkę od kontynentalnej Europy, bardziej na morzach tam się interesują, no to gdzie jest następny kandydat? No, nie bardzo. No, chcielibyśmy, żeby to było tak jak w XVI wieku, że Polska była nie tylko kandydatem, tylko rzeczywiście tym rozjemcą, tym strażnikiem między wschodem, zachodem, południem i północą. Nie? No bo to Polska powstrzymywała i te ordy ruskie ze wschodu i ordy muzułmańskie z południa, no i trzymała, że tak powiem, za pysk rozdrobnione Niemcy i różne takie, nie? Krzyżaków pokonała, no i później już się nie odrodziła ta potęga przez nas następne kilkaset lat, nie? Także to Rzeczpospolita była taką siłą. No, teraz zdaje się, że Kaczyński marzy o tym, to jest fajne marzenie, nie? Tylko ja przypominam, że w 37, 8, 9 nawet roku myśmy też mieli fajne marzenia o potędze zbrojnej, nie? Myśmy mieli mieć najlepsze samoloty w 41, nie? Najlepsze czołgi w 42, maszynową broń, przejść na całą maszynową broń tam już w 43. No, ja tak sobie, wiesz, z głowy trochę, nie? No bo tam te, nie pamiętam. No,
projektów było dużo, no ale...
Tych wszystkich projektów, nie?
Wtedy państwo było dużo uboższe i tego czasu było dużo...
Nie, no to Ja tylko pokazuję, że plany...
Ukraińcy kupili nam czas.
Ukraińcy kupili nam czas, ale nie wiemy jak dużo. I mówienie, że na przykład to, że za 10 lat nie, będzie na przykład jakaś łódź podwodna, nie, no bo to mniej więcej, i wtedy będziemy śledzić Kaliningrad. Ja bym wolał, żeby do tego czasu już nie było w ogóle Kaliningradu jako ruskiej okupacyjnej strefy.
No, ale to powiedzmy... Dekady, trzeba powiedzieć, zaniedbanie polskiej wojsku.
Nie, no to ja wiem.
To nie jest wina PiSu, tak? Czy tam,
to nie jest wina PiSu. Ja tylko mówię, że taka propaganda pisowska, że my oto kupując kilka tam nowych czołgów czy wyrzutni zamiast krabów z Korei, bo teraz lądują właśnie gdzieś w Trójmieście, nie? Pierwsze czołgi i...
Wylądowało 10 czołgów K2 i 24 chyba tu macie.
Że to oznacza, że jesteśmy już potęgą militarną, to jest naprawdę za mało. To jest dużo, dużo, dużo za mało, nie?
Robimy... Znaczy oni chyba nie mówią, nikt nie mówi, że już jesteśmy potęgą militarną.
No tak, ale dlatego ja tylko mówię, żeby nie uwierzyć w propagandę, że już jesteśmy silni, bo my jesteśmy dalej państwem z tektury. Jak popchnąć, to się przewróci, nie? To jeszcze do silnej Polski to jest daleka droga, nie? Zobaczcie, przecież Kaczyński każdego dnia, tak jak powiedziałem, niszczy polską tkankę społeczną, nie? Bo społeczeństwo zbudowane jest na dobrych relacjach, na zaufaniu, nie? Już tu kontrkulturę kręcą. Ten program o nowym filmie związany z dzieckiem, z właśnie tymi autystycznymi dolegliwościami. I już wiem, bo byli wczoraj nasi, że tam jest ciekawy bardzo dialog. Jak się w Polsce załatwia sprawy? Ty nie słyszałeś, bo to do dzisiaj jest rana. No trzeba napisać donos, panie dziejku. Jak już nic nie pomaga, napiszmy donos i się załatwi, nie? No to zobaczcie, PiS stworzył donosicieli jako nową klasę, tak jak są tam różne służby tajne, jawne, policje, tego, no to teraz są sygnaliści, donosiciele, nie? To jest nowy filar władzy pisowskiej, donosicielstwo. Ten Kaczyński chodzi i napuszcza teraz Polaków, że teraz to będą złe młode kobiety, które dają w szyję, teraz będzie źle. No wszyscy mają na wszystkich mieć pretensje. Nie?
Wszyscy
także to jest niszczenie tkanki społecznej. Czyli jeśli bym chciał pokazać największego szkodnika niszczącego naród polski, to będzie to Jarosław Kaczyński i jego dwór. I jego dwór, nie? Na drugim miejscu będzie Kościół katolicki, nie? A w rzeczywistości te miejsca razem są, bo to jest katokomuna, razem działa, wspólnie i w porozumieniu, nie? Niszczyć tkankę narodu społecznego, narodu polskiego. Biskupi trzymają w ciemnocie, czyli żeby się nie rozwinął w sprawie uświadomienia i organizacji naród polski, a Kaczyński napuszcza kolejne grupy, fałszywe tropy rzuca, dziel i wtedy tym ociemniałym tłumem przygotowanym przez biskupów katolickich rządź. Nie? No to jest najgorsze, co Polaków może spotkać. To musi doprowadzić do jakiejś katastrofy, nie? I Aleksander Ścios o tym pisze, że no PiS to będzie ostatnia ekipa, która pogrzebie Polskę już, nie? Że to jest rola PiSu, żeby pogrzebać Polskę. Ja też
właśnie
o tym
Kaczyński
pisałem.
Mówi ostatnio chyba nawet, że może dojść do wojny domowej, jak stracą władzę. To znaczy, grozi czymś?
No to o tym myśmy wczoraj mówili troszeczkę z doktorem Powłóżko. No i oczywiście doktor Powłóżko to tam troszeczkę tak, jakby to powiedzieć, jako wykładowca akademicki, troszeczkę bardziej tak w sposób wyważony, delikatny, ale mówił, że to jest całkowicie realny scenariusz. Oczywiście nie na taką skalę, jak Jaruzelski wprowadził stan wojenny, ale pewne przygotowania, mówił o tej ustawie o obronności, ja mówiłem o tych ćwiczeniach już właśnie z takim częściowym stanem wojennym przy granicy białoruskiej, zastraszenie dziennikarzy, procesy przeciwko dziennikarzom. Zobaczcie, mój proces jest od którego? 2019? Jakoś tak, nie? Wtedy prokuratura już zaczęła zbierać na mnie haki, a dokładnie hejterzy dostarczali prokuraturze różne takie bardzo brzydkie materiały. Prokuratura...
Okres czasu jest chyba 2015-16 nawet tych materiałów.
No jakoś tam... No to, że tam akcja przeciwko nam jest dużo wcześniejsza, to ja wiem, tylko mówię, kiedy weszła prokuratura pisowska już do akcji, nie? To jest chyba 2019.
18 albo 19.
Koniec 18, jakoś tak, nie? Po tym, jak komunistyczne Chiny oficjalnie zażądały od Polski uciszenia telewizji Idź Pod Prąd, także to ja nie żartuję, to naprawdę Global Times napisało, że trzeba uciszyć tę telewizję, bo ona tu mówi o Tajwanie, jakieś takie rzeczy, które się nie podobają komunistom chińskim. I zaraz na ten głos Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski się tłumaczyło, że oni będą wierni Bierutowi i porozumienia z Mao Tse-tungiem 49 roku o jednych Chinach, a no z telewizją Idź Pod Prąd jest kłopot, bo jest prywatna. No jest prywatna, no i niezależna, czy jakoś tak, nie pamiętam dokładnie sformułowania. No ale widać, że tak powiem, to życzenie towarzyszy chińskich no, zostało w inny sposób zrealizowane, nie? Także próba zastraszenia dziennikarzy, ćwiczenia stanu wojennego już na mniejszą skalę, a teraz przygotowywanie ustawy, gdzie bezkosztowo można wprowadzać te stany wyjątkowe, to pokazuje, że w chorym umyśle Kaczyńskiego rodzą się takie marzenia, jak właśnie u towarzyszy pierwszych sekretarzy, Gomułki, Gierka czy Jaruzelskiego.
Pan mówiłeś o tej polskiej propagandzie, jacy to będziemy silni tylko za 10 lat, czy tam za 15, jak to oni mówią, no ale te głosy są nie tylko z Polski, ze świata, bo tam był artykuł w Politico, no to właśnie teraz mamy z Portugalii.
Ja tylko mówię, piszą, że żeby Polska... się nie dać tej propagandzie, no tak, poczekaj, bo dzisiaj, jedno zdanie, bo dzisiaj jesteśmy bezpieczni tylko i wyłącznie dzięki jednej armii, armii ukraińskiej i tyle.
Też na pewno trzeba wspomnieć też o armii amerykańskiej, no bo też armia ukraińska bez sojuszników, to ona by już dawno tę wojnę przegrała, myślę z Kretesem, ale oprócz tej informacji o czołgach i tych armatach samobieżnych koreańskich, jest też informacja, że do Polski przypłynął kolejny transport sprzętu ze Stanów Zjednoczonych, 700 tam jest, zdaje się, czołgów, BWP-ów i innego sprzętu, no i tam czołgów jest dużo mniej pewnie, no ale całego sprzętu oni wymieniają, czyli jedni przypływają, inni wracają, ale to Portugalia pisze, że Polska przeznacza na obronę 3% swojego PKB, czyli jedną z największych kwot w NATO. Odnotowali też, że Warszawa na długo przez inwazję Rosji na Ukrainę ostrzegała przed zbliżeniem Berlina z Moskwą, nazywając zawartą w 2014 umowę o budowie gazociągu Nord Stream 2 nowym paktem Ribbentrop-Mołotow. No i rzeczywiście dużo tych polityków, mediów na Zachodzie wskazuje, że do polscy politycy ostrzegali od dawna o Rosji i mieli rację.
Nie jest to do końca prawda, bo myślę, że polska polityka rządowa, zarówno poprzedniej ekipy, bo to przecież i Platforma Obywatelska i PSL, w tym jest, no, za to jest współodpowiedzialna, jak i obecna ekipa pisowsko-ziobrowska, nie? Czy ziobrystyczna, nie wiem jak się to tam nazwać. No tu moim zdaniem słabe działania dyplomatyczne podejmowała, raczej albo się przymilała Niemcom, albo tak jak prezydent Duda wygadywała głupoty na forach międzynarodowych na temat właśnie, że Rosja to taki trudny, ale sąsiad, że nie jest zagrożeniem. Nie?
Ale jednocześnie na całym świecie to Anglicy też
no mówią, bardziej,
że Polacy
mieli rację. No właśnie to nie polscy dyplomaci, nie polscy politycy, tylko dużo polskich ekspertów i publicystów pisało te słowa, nie? Także ten głos rzeczywiście docierał do Zachodu, ale jeśli bym tu miał, że tak powiem, ważyć, to 10% to polscy politycy, a 90% to polscy eksperci, wojskowi, generałowie, publicyści zajmujący się geopolityką, strategią, wojskowością.
Czy oni mieli aż taki odzew na Zachodzie, ale jeszcze
myślę, że
zapytam
wiesz, bo
cię
jeszcze tego dokończę. Spora część tego typu rozmów nie rozgrywa się na łamach Rzeczpospolitej czy gazet i tak dalej. Tylko są eksperckie zespoły, gdzie są polscy generałowie. Nie? I teraz, kiedy Portugalia pisze, że zawsze Polska ostrzegała i nazywała to Ribbentrop-Mołotow, to co robią Niemcy, to ja myślę, że to głównie chodzi o zespoły NATO, gdzie dyskutowano te sprawy, czy jeśli chodzi o służby specjalne, czy właśnie o obronę Europy i tak dalej.
Politycy też tak mówili, ale wracając jeszcze...
Ale mało. I to mówiliśmy, gdyby nie presja amerykańska, Amerykanie więcej zrobili, żeby zatrzymać Nord Stream 2 niż Polacy.
To na pewno. Ale wracając jeszcze do tego PiSu, no bo też się mówi, że na przykład dzisiaj czytałem gdzieś na Twitterze, chyba redaktor Kolanko, to jest no, taki tam dziennikarz polityczny, napisał, że coraz częściej mówi się o projekcie Błaszczak 2025. Czy to nie jest taki trochę zakład PiSu, powiedzmy, z narodem, że my tą armię będziemy rozwijać, No i rzeczywiście tutaj długo by wymieniać te dobre rzeczy, które PiS dla polskiego wojska zrobił, poczynając od WOT-u, o tych jednostkach na wschodzie, no to mówiliśmy bardzo często o tym, ale czy to nie jest tak, że będzie taki zakład, że musicie nas znowu wybrać na kolejną kadencję, bo inaczej przyjdzie opozycja i gdzieś tam z powrotem tą polską armię będzie dobijać. A jak nas wybierzecie, no to będziemy silni, no to będzie wam biednie, pewnie zamordystycznie, no ale przynajmniej będzie ta armia was strzegła.
Bardzo podobną rzecz powiedział towarzysz Jarosław, kiedy powiedział, że jak nas wybierzecie następnym razem, czyli w przyszłym roku, rozumiem, to z Tuskiem porozmawia kto inny. No znaczy, tutaj jest taki niby joke, nie? Tak, ta wielka inteligencja najmądrzejszego człowieka w świecie się objawiła, że chodzi o to, że prokurator z nim porozmawia. No ale ja się pytam, ile lat już towarzysze rządzicie? 6? To jeszcze trzeba 7 i potem jeszcze 4, żeby wreszcie ktoś porozmawiał.
Te zakupy zbrojeniowe są na 10
no to
lat.
Właśnie.
To chyba prawie 3 kadencje. Tak?
To, co mówisz o tym takim trzymanie Polaków jako zakładników tego, że no, chcecie mieć sprawiedliwość jakąś, jeśli chodzi o Smoleńsk, chcecie mieć silną armię i nie być tu niewolnikami Niemca czy Ruska, nie? Tak Kaczyński to Polakom przedstawia, to głosujcie na nas. Będziecie biedni, odbierzemy wam wszystkie swobody. Będziecie musieli słuchać programu pierwszego, drugiego,
do szóstki chyba,
trzeciego,
tak?
Czwartego, piątego, szóstego i wszędzie ja, towarzysz Kaczor, będę przemawiał. To Kaczor dyktator. No teraz to rozumiecie w jakim tym. No także no taką perspektywę nam rysują. No i to nie jest łatwa
Pilot
perspektywa.
Plus, tak?
Pilot plus, nie? Także świnia plus już była, nie? Świń to mamy dużo akurat na wiejskiej. Ale Kaczor dyktator, nie? Sam się tak nazywa. No to nam taką, że tak powiem, perspektywę rzeczywiście robi, nie? I tutaj no on już jest stary, no to tak tam mówią, no może już i za stary, żeby być tym wodzem narodu na przyszłość, no to towarzysz Błaszczak ma być tym Kaczor plus, nie? Że ma zastąpić Kaczyńskiego i on będzie tym wodzem narodów. No. O ile Kaczyński ma jakieś tam pewne zasługi, gry różne i tak dalej, no to Błaszczak mi na jakiegoś charyzmatycznego polityka nie wygląda. Także myślę, że to jest jakiś taki na bezrybiu i rak ryba, nie? Coś takiego to wygląda. Na pewno jest to człowiek ambitny, ambitny i, że tak powiem, bez wielkich przymiotów, to znaczy, że może być bardzo złośliwy. Nie? Tu mieliśmy niedawno
z bliższych osób
niedawno mieliśmy wykłady pastora Irka Dawidowicza, to część niebawem zobaczycie, a potem na kanale naszego Instytutu, Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie, pierwszy w historii Polski, będziecie mogli te wykłady poznać. To jest taka konstrukcja psychologiczna, że ten człowiek będzie bezwzględny, będzie złośliwy, będzie mało będzie niszczył wszelką krytykę za pomocą wszelkich no, dostępnych, niegodziwych czy godziwych Pegasusów czy Krezusów, wszystko jedno metod, no to taka wizja nas czeka w ujęciu towarzysza Kaczyńskiego. Nie? Ja się nie dam zamknąć w takiej niewoli, że wiecie, albo no, kato komuna, czyli albo bardziej kato, nie, komuna, albo bardziej komuna mniej kato, nie, nie? Że tu albo Kaczyński z tymi oszustami, różnymi hierarchami katolickimi, nie, no albo bardziej liberalna, powiedzmy proniemiecka Platforma Obywatelska. Myślę, że Polacy zasługują naprawdę na więcej, nie? Że nasza historia, nasza też walka w XX wieku, nie? Nasze zasługi przeróżne, nie? Mówię jako naród, który dąży gdzieś do tej wolności, ma tę wolność w sercu, kiedy tylko się pojawia jakaś możliwość, nawet taka sterowana przez ubecję, no to my od razu jakoś idziemy za tym, nie? Solidarność, 70. rok i tak dalej. Także brakuje nam tylko jednego. Bożego błogosławieństwa. To tak troszeczkę jak na meczu z Francją. 3 razyśmy ładowali w tę bramkę, jak Zieliński strzelił, nie? Raz w bramkarza, drugi raz w jakiegoś tam zawodnika. Później już nie pamiętam, gdzie
też,
ten trzy.
Też jeszcze wybijał innego. Z linii bramkowej. No.
To trochę mówiłem dzisiaj o szczęściu, nie? Jak stracić szczęście, nie? I to Bóg daje prostą receptę, nie? Można polegać na ludziach, na takich Rydzykach, Franciszkach. Jeden sobie wybierze Franciszka, drugi Rydzyka, ale obaj polegają na człowieku, nie? I to jest utrata szczęścia. Nawet nie zauważysz, że dobre przechodzi, nie? A druga możliwość to jest poleganie na Bogu. Wtedy nawet w sytuacji beznadziejnych Bóg potrafi cię wyprowadzić. Nie? Tu akurat dzisiaj czytaliśmy tam o pasrze żydowskiej, nie? W Ewangelii Łukasza, że to właśnie Jezus został złożony na, jako nasz ten baranek ofiarny. Nie? No przypominam, że wtedy Żydzi to była banda niewolników, którzy wyszli na pustynię praktycznie no, bez tam jakiegoś ciężkiego oręża, bez szkolenia wojskowego, bez niczego. Nie? I za nimi ruszyła w pogoń największa armia ówczesnego świata, rydwany, czyli no coś takiego jak, no dzisiaj to Abramsy, to by się nie umywały no, jako skalę, nie? No bo tu różne tam czołgi mamy, a tam ci mieli czołgi i gołe dupę, nie? No i co? No i kto wygrał? No Bóg wygrał. Żydzi suchą nogą przeszli i cała armia poszła w rozsypkę. Nie? Także to trzeba pamiętać, nie? Że nie musimy żyć w tym zakładzie takim psychiatrycznym Kaczyński-Tusk. Mamy jeszcze trzecią opcję. Wolna Polska. Wolna Polska przy Jezusie Chrystusie. Nie? Wiem, że to tak brzmi jakoś, ktoś pomyśli, że ja tak jak Rydzyk. Nie, to co mówi Rydzyk z Jezusem Chrystusem, jak wiecie, jak on obrońców pedofilii nazywa męczennikami i świętymi, no to chyba już sami wiecie, że to co mówi Kościół Rzymski, biskupi, Rydzyki i tego, z Jezusem Chrystusem nie ma nic wspólnego. Polacy, wy prawdziwego Jezusa Chrystusa jeszcze nie znacie. Jeszczeście nie zakosztowali. No inny przykład, nie? Banda jakichś, wiecie, wymarzniętych uciekinierów z Europy na statku Mayflower, nie? Zakłada największe państwo w dziejach świata, nie? Tylko dlatego...
Mówisz piękne rzeczy, ale przyjdą dlatego, wybory,
że
proste pytanie, na kogo głosować?
Tylko dlatego, mieć w dupie głosowanie.
No to pierwsze... To czyli nic nie robisz, tak?
Nie.
Ty
logik tak mówisz?
No, nie, no ja ci zadaję proste pytanie, przyjdą wybory i co? I, czy nie iść do głosowania? To jest
jeszcze, czy ja mówiłem, że mogą być, może być stan wyjątkowy, no
może być, no,
i tak dalej,
zakładając, że będzie
wyborów
normalnie,
nie będzie.
No ktoś ci zada pytanie, na kogo głosować,
no to
co
wtedy,
odpowiesz?
Wiecie, no to rok czasu, to jeszcze nie wiadomo, co się wydarzy, nie? Może partię założymy do tego czasu.
Kolejną.
I wtedy, no może i kolejną, może i tego, to wtedy powiem, no to głosujcie na tę partię, ale ja nie wierzę w ten system. Inaczej mówiąc, jak szulerzy organizują głosowanie, to liczysz na zwycięstwo?
Nie, no dlatego zadaję ci proste pytanie. No to, no, jaki
a ja na nie bardzo prosto odpowiadam.
Jakiś, no tak, tylko że twój scenariusz to jest jeszcze może dalszy scenariusz niż na polską potęgę militarną, która tam, nie wiem...
A ile trwał scenariusz pokonania latach armii egipskiej?
No, myślisz, że znowu będzie taki cud w polityce w polskiej?
Nie wiem, tylko ci pokazuję, że Bóg może uratować naród nawet w ciągu kilku dni.
No może to.
No może, no to tego się trzymamy, nie? I pokazywałem przykład Korei Południowej, nie? Teraz jeszcze nasza Hania Jazgarska, która studiowała akurat te zagadnienia, no powiedziała mi, że to, co ja mówię, to było jeszcze gorzej niż ja mówię, nie? Bo ja mówię, że no, na początku XX wieku stwierdzili, że religia zabobonów to ich prowadzi tylko do okupacji, wykorzystywania, brak rozwoju, zabobon, ciemnota i tak dalej, że muszą się zwrócić do tego chrześcijaństwa, które reprezentują Stany Zjednoczone, czyli do protestantyzmu biblijnego, nie? No i tam elita, ta Korei, wtedy jeszcze nie było podziału, nie? Zaczęła no, bardzo mocno interesować się Jezusem, Biblią, czytać, głosić, powstawały kościoły i tak dalej. No i potem była ta wojna, nie? Gdzie z jednej strony Chiny, tam przy pomocy Rosji...
Ale to tak czy siak jest scenariusz na pół wieku, nie?
Ale daj, że dokończę, że no, może nie pół wieku, nie?
No, w przypadku ukraińskim tyle.
Zobaczcie, kiedy przyszły tam wojska amerykańskie i powstrzymały komunistów chińskich, kraj podzielono na dwie części. I cały przemysł, wiecie, w której części się znalazł? Tego nie wiedziałem. To właśnie mi Hania objawiła. Nie? Znaczy, no, bez tam objawień, nie? Żadna zjawa jej się nie ukazała. No ciekawe, czy znowu prokuratura się zainteresuje. Ale no, to w książkach historycznych, czyli ja tak szczegółowo nie doczytałem. Okazuje się, że cały przemysł został po stronie komunistów. W tej Korei Północnej.
I pewnie już został nieruszony.
I do tej pory
na tym samym poziomie.
Czyli oni musieli z ziemi odbudować tę potęgę, którą dzisiaj jest Korea. Panie
pisze, że nie cały przemysł, tylko większość.
Większość. No tak, no ja mówię, wiecie, już w publicystycznym, to ja nie jestem tu historykiem. Większość, zdecydowana większość, szczególnie przemysłu ciężkiego, została po stronie północy, nie? Czyli komunistów. Czyli zobaczcie, dzisiaj lądują koreańskie właśnie z południa czołgi i samobieżne haubice, nie? I my się cieszymy i bardzo my się też cieszymy, naprawdę, to jeszcze więcej, niech 1000 przyjedzie, proszę bardzo.
Ty to chcą kupić.
No właśnie mówię, niech
nie czołgów, 700 tych
no,
haubic.
Czyli prawie 2000, niech przyjeżdża.
Chyba wyrzutni rakietowej.
Zapraszamy na Ruskiego, trzeba mieć dużo sprzętu, bo to wiecie, oni pchają te, tak jak Rosja teraz wojnę prowadzi, nie? Bierze ich, to tak jak mniej więcej bitwa o Stalingrad, nie wiem, czy pamiętacie ten film, to był Stalingrad, czy jaki to był o tym snajperze, nie, tam początek
w Ruchu Bram,
nie, jak oni wysyłali te swoje siły zbrojne, nie, przeprawiali tylko przez rzekę, nie, przez Wołgę, zdaje się, tak, i tylko
co trzeciemu chyba karabin, czy karabin, co drugiemu?
Co trzeciemu, amunicję jakiemuś tam innemu i idźcie na te kulomioty niemieckie, niech ich tam szatkują, no Niemiec się w końcu wystrzela, skończy mu się amunicja, wygramy, nie? No to był patent rosyjski na wojnę i oni dzisiaj to stosują, dlatego do wojny z Rosją trzeba sprzętu ciężkiego. Amerykanie już też to wiedzą. Owszem, drony możemy sobie budować, satelity możemy sobie budować, ale właśnie przyszła decyzja na najwyższym szczeblu amerykańskim trzykrotnie, to jak w I wojnie światowej, zwiększamy produkcję amunicji 155 mm do haubic. No, widzicie.
No, bo też już się krajom zachodnim
tak, no to właśnie mówię, że tu niech przyjeżdża tych czołgów i armatohaubic, czy haubic samobieżnych z Korei jak najwięcej, ale chcę wam tylko pokazać, że zobaczcie, 50. lata, no to już, ja jeszcze nie żyłem, bo ja 60., nie? Czyli wtedy większość przemysłu ląduje w rękach komunizmu, a tu bidna Korea Południowa startuje, powiedzmy, koniec lat 50., to można powiedzieć, że dopiero zaczynają jakąś drogę ku rozwojowi. I w latach 70., czyli 20 lat, nie 50., w latach 70. Korea już się liczy w rozgrywce międzynarodowej. W latach 90. przyjeżdżają do Lublina budować DU. Wow! Zobaczcie!
No, także innymi słowy, w bliskiej perspektywie
jest
nie ma wielkiej nadziei.
Bez cudu, bez takiego cudu, jak tam gdzieś nad Morzem Czerwonym, bez takiego cudu, jeśli się zwrócić, takiego cudu spektakularnego, który łamie prawa fizyki i tak dalej, jeśli naród zwraca się do Jezusa Chrystusa, to w ciągu kilkudziesięciu, a dzisiaj, dzisiaj na przykład mamy z Tajwanu ofertę bycia hubem półprzewodnikowym. Rozumiesz? Czyli w ciągu 5 lat byśmy byli potęgą. Tylko trzeba Bożego błogosławieństwa.
Trzeba przywódców.
Komu Bóg daje Mojżeszów?
No, na razie nam nie dał.
No, na razie dał nam większego Mojżesza. Mojżesz minus.
Ale jest jeden z najmądrzejszych na świecie.
Najmądrzejszy tak? Mojżesz wśród Mojżeszów
na świecie,
dzisiejszych.
Także no, mamy wyniki naszej sondy. Niepochlebne są niestety dla ojca Tadeusza Rydzyka.
No jaki on tam ojciec? Ja mu niczego nie przypisuję. Towarzysz!
Czy należy się te 300 zł, 300 milionów, przepraszam, premii? To złodziejstwo na narodzie o 90%, prawie 300 głosów. Także no, słabe są te wyniki. Nie ma
niestety
wielkiej sympatii dla Rydzyka.
Zasugerowaliśmy.
Nie, ja sugerowałem pierwszą odpowiedź.
Tak to nawet. Ja za mało myślę, że te 9% to ludzie dla jaj zaznaczyli.
No bo za mało, bo on już dostał.
Ja bym sumował te wyniki.
Okej, przechodzimy już do ogłoszeń. Może na początek pokażemy wam ciekawy materiał. Zaraz mi ze studia powiedzą, czy mamy już ten unboxing. Powiedzcie mi. Mamy, tak? To pokażmy unboxing, to jest prezent od Doroty ze Stanów.
Zrobię wprowadzenie. Pozdrawiam oczywiście Dorotę. Connecticut. Connecticut.
Jakbyś nie powiedział, to oni cię zawsze poprawią.
Oni zawsze powiedzą, Connecticut, nie, pozdrawiamy naszą Polonię, grupa biblijna, jeszcze tam jest parę dni, nasza grupa misyjna, przepraszam, gdzieś na styku właśnie New Jersey, Pensylwanii, New York, także z Connecticut też nie jest tak daleko. Jeszcze kilka dni tam będą, także kto by chciał się spotkać z naszych widzów, no to ostatni czas, piszcie teraz do nas. Dostaliśmy taką bardzo, bardzo, akurat dzisiaj było unboxing, a to dzisiaj Mikołaj, nie?
Także
bardzo Dorota, dziękujemy. Z rana poprawiłaś nam humor. Bardzo lubimy też ten klimat amerykański i to, co nam przesłałaś, to właśnie jest w tym klimacie. Dzięki.
Pokażmy.
Jeszcze raz. Ręce zabierają, czyli grabimy do siebie, tak wyszło.
W Stanach rzeczywiście żyją tymi świętami już. Ja pamiętam, jeszcze myśmy byli wrzesień, początek października, to już choinki w sklepach stały, takie oni mają choinki, że one się kręci w kółko, żeby tam nie tak jak, no bo w Polsce no to dajesz ozdoby z jednej strony, a do ściany, no po co, nie? Nie ma sensu, a tam wiesz, robią
na
takie
bogato,
kręci,
na bogato,
to się,
nie
ty,
ma.
Musisz mieć więcej tych ozdób.
Nie ma pozorów.
Że już tam na początku października to już klimat świąteczny wtedy był, chociaż tam dużo tych X-mas z kolei, nie? To co w Polsce, ty już nawet, żeby się z Jezusem, z Chrystusem nie kojarzyło, to gdzieś wiele tych X-masów jest. Przechodzimy do ogłoszeń. Wyniki sądy już wam podałem. Zachęcamy do subskrypcji naszego kanału, ale także zapraszamy do kontaktu z naszą grupą misyjną, która jeszcze przez kilka dni będzie w okolicy Nowego Jorku i Pensylwanii, także Polonia ze Stanów Zjednoczonych jeszcze ma okazję tam się z naszymi wysłannikami spotkać. Chcesz jakoś specjalnie zachęcić?
No, oglądacie nas, jest wielu naszych widzów wśród Polonii. Chcecie wiedzieć, co się tu dzieje, chcecie przeżywać też to, co się dzieje w Polsce, także w naszej redakcji. To jest dla nas bardzo, bardzo przyjemne, zachęcające, wspieracie też nas. No to dajcie sobie teraz się zachęcić przez nas, czyli takie spotkanie na żywo. To jest wielkie przeżycie, szczególnie, że nie tylko z naszą grupą misyjną, ale też z grupą biblijną, która tam właśnie na pograniczu Pensylwanii, New Jersey działa. Stąd bardzo zachęcam. Tutaj druga grupa misyjna wróciła wczoraj właśnie z Wysp Brytyjskich, byli w Irlandii i Wielkiej Brytanii. Też bardzo, bardzo dobre wrażenia. Wszędzie spotykali nowych widzów, którzy pierwszy raz właśnie na takie spotkania przychodzili, a ci nowi widzowie, których szczególnie serdecznie pozdrawiam, no, byli zachwyceni. Mówili, no, to jeszcze nowe, całkiem inne doświadczenie niż tam rozmawiać, słuchać tylko przez szkiełko i w jedną stronę, nie? Także jest jeszcze kilka dni okazja. Piszcie do nas, czy my przyjedziemy do was, czy wy przyjedziecie tam gdzieś właśnie w okolice New Jersey, no to już się dogadamy przez media społecznościowe. Ale jeśli jeszcze jestem przy głosie, to chciałem dla naszego starszego brata, starszego wiekiem, który bardzo cierpi, ciężko choruje, Andrzeja, powiedzieć dwa słowa. Jesteś dla nas, Andrzeju, wielką zachętą. To jak ty na każdym kroku głosiłeś Ewangelię o darmowym zbawieniu, jak nawet na łóżku w szpitalnym to robisz, to jest dla nas wielka, wielka zachęta. Cieszymy się, że jesteś naszym bratem w Chrystusie i wiemy, że cierpisz. No, modlimy się za ciebie i już wielkiej my ulgi tobie nie możemy dać, ale jest przy tobie Jezus Chrystus. On się tobą opiekuje teraz. On przygotował miejsce w niebie i albo tu na ziemi, albo tam w niebie. Jeszcze się spotkamy, wtedy to już w dobrym zdrowiu. To tego życzę też tym wszystkim, którzy nas oglądają, a jeszcze do Jezusa pozbawienie się nie zwrócili. Andrzeju, jesteś wielką zachętą.
Tak jest. Rzeczywiście pozdrawiamy bardzo Andrzeja z grupy Śląsk. Co jeszcze dzisiaj czeka nas w telewizji Idź Pod Prąd? O 17:00 zapraszamy na serwis informacyjny, a o 18:00 na dogrywkę. Mamy jeszcze świąteczny challenge Fundacji Twój Ruch. Zadanie: podaruj swojemu sąsiadowi prezent, nawet symboliczny. Czekamy na wasze zdjęcie wykonanego zadania do północy. Aha, bo to dzisiaj trzeba zrobić, bo dzisiaj Mikołajki. Przesyłajcie wiadomości na profilach twojego ruchu lub na adres twójruchtv@gmail.com. Czekają nagrody, tak mam napisane, także zachęcamy jeszcze raz do udziału w tym challenge'u. Przypominamy o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd. A, my mamy materiał o tym challenge'u, także może teraz go jeszcze zaprezentujemy Państwu. Mamy.
Hejka! Już jutro, we wtorek 6 grudnia, startujemy ze świątecznym challenge'em.
Chodzi o podjęcie codziennego wyzwania, dokładnie od Mikołaja do Wigilii. Jak to będzie wyglądało? Codziennie rano od godziny 6 na profilach Fundacji Twój Ruch na Facebooku, Twitterze i Instagramie znajdziesz zadanie do wykonania. Ja również się podejmuję tych zadań. To będzie świetna zabawa z nagrodami. Ciekawe nagrody. Na realizację zadania masz czas do godziny 24 danego dnia. By zadanie zostało zaliczone, należy wysłać zdjęcie z wykonanej pracy na skrzynki naszych profili lub na adres mailowy twójruchtv@gmail.com, oczywiście bez polskich znaków. Każdy, kto wykona cały challenge od Mikołaja do Wigilii, otrzyma nagrodę. Sam wybierzesz, jaką z puli dostępnych nagród. Jeśli wypadnie ci któryś dzień, bo tak też może się zdarzyć, albo dołącz do nas w trakcie, nie martw się.
Za wypełnienie zadań przez 10 dni weźmiesz udział w losowaniu nagród. Kilka dni wysiłku, a możesz sam wpłynąć na to, że święta będą naprawdę wyjątkowe.
Drodzy Państwo, rzeczywiście warto wziąć udział. To nie tylko jest challenge dla najmłodszych, chociaż przede wszystkim jest do nich skierowany, ale również dla nas dorosłych.
Dołącz do świątecznego challenge'u Fundacji Twój Ruch. Zaczynamy od jutra.
Zachęcamy do śledzenia profilów Twojego ruchu w mediach społecznościowych. Tam więcej szczegółów po programie zapraszamy.
Jeśli podoba Wam się to, co robi nasza młodzież właśnie w Fundacji Twój Ruch, no to niedługo, to już zaraz od 1 stycznia, no to znowu będą te deklaracje podatkowe, ale tam jest ten 1%, no to można na Fundację Twój Ruch przeznaczyć.
Zachęcamy Was, o tym będziemy dodawać. Widzicie teraz więcej szczegółów na grafice, numer KRS, tam jest najważniejszy. Po programie zapraszamy na pomyśl dziś pastora Chojeckiego, jak stracić szczęście, a także kartka z kalendarza Piotra Strowicza, wydarzenia z 1916 roku. Tymczasem my się będziemy już żegnać. Dziękujemy Państwu za uwagę. Ze mną był pastor Paweł Chojecki. Dziękuję.
Dziękuję Tobie i Państwu bardzo serdecznie i liczę, że ze swoimi dziećmi, rodzinami dzisiaj będziecie mieli fajny czas, nie tylko wręczania sobie prezentów, ale też i głębszych rozmów, żeby troszeczkę odłożyć, nie? Wiecie, te złodzieje z niewoleniem XXI wieku i spędzić czas w gronie rodzinnym, nie tylko, żeby dać prezenty dzieciom, ale może trochę posłuchać ich, pobawić się z nimi, zabrać gdzieś na fajny spacer. Tego sobie i Państwu dzisiaj życzę.
Tak jest, tego życzymy i widzimy się już o godzinie 17:00. Do zobaczenia.
Jak stracić szczęście? No najpierw trzeba by zdefiniować tu, o jakim szczęściu mówimy. Nie mówimy o takim błogostanie i tak dalej, tylko kiedy mówimy o szczęściu, no to chodzi o sytuację, kiedy my przygotowaliśmy wszystko i wyszło źle, no wtedy mówimy, przygotowaliśmy się dobrze, ale no, nie mieliśmy szczęścia. Ktoś nie miał szczęścia. Sportowiec, no, przywalił, mógłby trochę, na przykład Zieliński, no, jakoś troszkę w lewo, w prawo, nie miał szczęścia, trafił w bramkarza. Albo z kolei z innej strony mówimy, no, nie za bardzo wszystko dobrze po ludzku przygotowane, powinno się nie udać, no ale miał szczęście i się mu udało. Czyli jest to, tu szczęście rozumiemy jako jakaś dobra okazja, którą albo człowiek zobaczy i wykorzysta, albo nie, albo jakaś taka dodatkowa pomoc, która przychodzi nie wiadomo skąd. No, chrześcijanie mówią od Boga, tam ateiści, no to tam może im, nie wiem, od ciotki Małpoluda, no tam już nie wiem skąd, ale no, że gdzieś z zewnątrz, nie? Czyli tak rozumiemy szczęście jako dobra okazja. Jak stracić dobrą okazję? Najlepszym sposobem do stracenia tak rozumianego szczęścia jest w ogóle go nie dostrzec. Nie dostrzec dobra, nie dostrzec dobrej okazji. I o tym mówi właśnie Księga Jeremiasza, o tym mówi Biblia, jak właśnie w ten sposób stracić szczęście. Bóg jasno to mówi. 17 rozdział Jeremiasza, 5 werset. Przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce. Czyli polega na sobie, na ludziach, a lekceważy Boga. Jest on jak jałowiec na stepie, stąd za mną właśnie ten jałowiec na pustyni. I nie widzi tego, że przychodzi dobre. Mieszka na zwietrzałym gruncie, na pustyni, w glebie słonej, niezaludnionej, czyli taki kupa nieszczęść. Jeśli polegasz na człowieku, a odwracasz się od Boga, to będziesz, można powiedzieć, takim kłąbkiem nieszczęść. Nie będziesz widział, że koło ciebie przechodzi szczęście. Nie będziesz widział dobrych okazji. Chcesz takiego życia?
Grudnia 1916 roku niemieckie i austriackie władze okupacyjne ogłosiły powołanie tymczasowej Rady Stanu, organu obywatelskiego, który miał przygotować prawne i organizacyjne podstawy przyszłego państwa polskiego, którego utworzenie cesarze Niemiec i Austro-Węgier zapowiedzieli w swojej proklamacji wydanej 5 listopada 1916 roku. Obydwu cesarzom zależało głównie na utworzeniu wojska polskiego, które uzupełniłoby straty wojsk niemieckich i austro-węgierskich. Już 8 listopada wydano pierwszą odezwę werbunkową, ale chętnych do służby wojskowej zgłosiło się bardzo niewielu. Powołanie tymczasowej Rady Stanu miało być dla społeczeństwa polskiego dowodem, że Niemcy i Austro-Węgry dotrzymają swoich obietnic. Rada miała liczyć 25 członków. 15 reprezentowało okupację niemiecką, a 10 okupację austro-węgierską. Inauguracyjne posiedzenie Rady odbyło się 14 stycznia 1917 roku na Zamku Królewskim w Warszawie. Wtedy też wręczono jej członkom akty nominacyjne. Kierownikiem referatu wojny Rady został Józef Piłsudski. Podporządkowała się jej także tajna polska organizacja wojskowa. Przewodniczącym Rady został Wacław Niemojewski. Rada opracowała projekt Konstytucji Królestwa Polskiego, przepisy odnośnie sądownictwa i szkolnictwa, a także projekt ordynacji wyborczej do Sejmu. Bardzo szybko zaczęła się też domagać przekazania jej władzy nad sądownictwem i szkolnictwem, a także zmniejszenia gospodarczego wyzysku okupowanych ziem polskich. Po kryzysie przysięgowym stosunki między Radą a władzami okupacyjnymi stały się bardzo naprężone. 25 sierpnia 1917 roku wszyscy członkowie Rady podali się do dymisji na znak protestu przeciwko blokowaniu ich działalności przez władze okupacyjne.